Książki i film, gry i komiks, klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko co mroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na necropolitan.blogspot.com. Witam w nawiedzonym podcaście.
Jest sobota, 20 sierpnia 2016 roku. Słuchacie właśnie 95. nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z wami Szymas. Witam się z wami i zapraszam was na nagranie, które dochodzi do skutku w dziwnych okolicznościach, które zmienia trochę wasze przyzwyczajenia. Nagranie, które prawie że nie powstało i nagranie, które będzie niezwykle chaotyczne. Jest tak naprawdę 3:08 w momencie, gdy to nagrywam. Pewnie gdy skończę, będzie po 4:00. I cóż, może przejdę do konkretów po kolei. Zacznijmy od tego, że słuchacie tego podcastu prawdopodobnie, jeżeli słuchacie teraz po publikacji, to słuchacie go późnym wieczorem. Po 22:00. Dlaczego taka godzina? Dlatego, że to, co doprowadziło do tego nagrania, tak mnie wycieńczyło psychicznie i fizycznie, że uznałem, iż nie będę zarywał całej nocy, czy też wstawał jakoś o... Czy wstawał? W sumie to nie ma co wstawać o 5:00, jeżeli ja o 4:00 bym się położył i jakoś próbować to wszystko montować, tylko po prostu z góry stwierdzę, że dobra, Szymas, odpuść sobie troszkę, wyśpij się, tak załatw, co masz do załatwiania, popracuj, a potem po prostu zajmij się montażem i wrzuć podcast na bloga o 22:00. Poza tym w sumie dobrze się składa, bo tak czy siak chciałem zmienić godzinę publikacji z 10:00 rano na 10:00 po południu. Dlaczego? Być może pamiętacie, że jakiś czas temu Skóra strasznie właśnie marudził, że powinienem wrzucać podcast na Necropolitan, nawiedzony podcast w godzinach wieczornych, bo jak można słuchać nawiedzonego podcastu o 12:00 w południe, czy tam o tej 10:00. No i to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Tak, zdanie Skóry na ten temat jest mi obojętne, bo prawda jest taka, że przecież słuchać można kiedy się chce, a po prostu chciałem mieć stałą godzinę publikacji. Planowałem sobie, by właśnie móc czwartek, piątek nagrywać, montować i potem w sobotę z rana to wrzucać. A to, czy wy tego słuchacie o 12:00 w południe, o 15:00, o 18:00, czy po północy, to już jest wasza sprawa tak naprawdę, nie? Ale i tak muszę zmienić ten termin publikacji, bo wszystko wskazuje na to, że już niedługo zacznę prowadzić kursy sobotnie. Sobotnie kursy języka i będę je prowadził właśnie jakoś od rana w soboty. Nie wiem, czy nie 10, 12, jakoś w tych godzinach. I w związku z tym ewentualne zarywanie nocy, by nagrać czy zmontować podcast przed pracą, byłoby niemożliwe czy niemożliwe. No pewnie byłoby możliwe, ale byłoby bardzo głupie. Bo jednak, nie wiem czy wiecie, ale prowadzenie zajęć, szkoleń, prelekcji i tego typu rzeczy wymaga sporo energii. I gdybym miał właśnie tak zarwać całą noc, a potem, nie wiem, przespać się 2 godziny i pojechać prowadzić zajęcia, to i ja bym się z tym źle czuł i te zajęcia by pewnie ucierpiały i moi słuchacze na zajęciach też pewnie by nie byli szczególnie zadowoleni, więc przesuwam po prostu z racjonalnej, zwyczajnej, takiej praktycznej, pragmatycznej przyczyny godzinę publikacji kolejnych nawiedzonych podcastów na 22:00. Dzień się nie zmienia, to sobota, nadal 10:00, tylko 10:00 po południu. Listening to the wind of change. Tak, i teraz przejdźmy do tematu podcastu i do okoliczności jego nagrania, już tego konkretnego odcinka. Nie wiem, czy się domyśleliście, ale tydzień temu w zajawkę wrzuciłem wam anglojęzyczny trailer filmu Demon. Demon polski horror z ubiegłego roku, 2015, w reżyserii Marcina Wrony, ze scenariuszem tegoż oraz Pawła Maśnony. Film, który wszedł do kina chyba 16 października właśnie 2015 roku i którego premierę przegapiłem. Ogólnie nie wiem, czy ja wtedy jakoś byłem mniej obecny w sieci, czy też reklama tego filmu nie była szczególnie duża, ale jakoś dowiedziałem się o nim dość późno, gdy zobaczyłem plakaty po prostu gdzieś na mieście w Łodzi i pomyślałem sobie, kurczę, wygląda interesująco, zobaczę co to jest. Zajrzałem do sieci jednego wieczora, nie czytałem dużo na ten temat, bo nie chciałem sobie niczego spoilerować. Pomyślałem sobie, o, polski horror, no to jest wydarzenie, jakby nie patrzeć, nie? Bo u nas ogólnie kino gatunkowe w Polsce to, no wiecie, no nie wygląda to wszystko najlepiej, mało jest tego typu produkcji, tutaj horror. Ostatnio nie mieliśmy szczęścia do polskich horrorów, więc pomyślałem sobie, kurczę, fajnie by to było zobaczyć w sumie w tym kinie, ale właśnie to był październik, ja wtedy zaczynam zajęcia na uczelni, zarówno te, które prowadzę, jak i te, na które jeszcze sam muszę czasami uczęszczać. Zaczynałem różne kursy, szkolenia, organizowałem konferencje wtedy też, jeszcze były różne konwenty horrorowe, na które w końcu nie dotarłem, ale ogólnie dużo się działo i tak jakoś wyszło, że do kina nie trafiłem. Miałem jakoś tam na ostatnią chwilę się z Bedwulfem zgadać, ale coś tam też nie wyszło, przepadło. No i pomyślałem sobie, że kupię sobie chociaż DVD, jak tam wydadzą potem. Teraz wiecie, w Polsce bardzo często nawet kinowe hity po, nie wiem, miesiącu, dwóch, trzech, to różnie bywa, trafiają do kiosków z jakimiś gazetami, z jakąś galą czy czymś tam. No i uznałem, że po prostu poczekam na taki moment i to kupię. Chyba jednak do takiego momentu nie doszło, czy nie widziałem tego nigdzie w kioskach. Może mnie to ominęło, nie wiem, ale jakoś tak co jakiś czas do mnie wracało, tak myślałem, kurczę, zawaliłem sprawę, no bo to jednak jest polski horror i to nawet jeżeli to jest słabe, to fajnie by było to wesprzeć, pokazać, że jest zainteresowanie, choćby po to, żeby to się sprzedało, nawet jak to jest złe, żeby inni też pomyśleli, kurczę, może spróbuję z tym gatunkiem, tak? Może nakręcę właśnie kino gatunkowe w Polsce, to kino grozy i jakoś to będzie. No, zawaliłem sprawę, ale chciałem jakoś chociaż troszkę zadośćuczynić twórcom, zwłaszcza, że pamiętałem, że opinie na temat tego filmu były w miarę pozytywne. Nie miałem żadnych szczegółów w głowie, ale jakoś tak pomyślałem sobie ostatnio o tym filmie i potem trafiłem na trailer. Na trailer anglojęzyczny. Szukałem trailerów do nadchodzących właśnie premier na świecie. I okazało się, że ten film zyskał dystrybucję w USA, we wrześniu pojawi się w kinach w Stanach. I wtedy pomyślałem sobie, kurczę, no to już, jeżeli ten film nawet na świecie zyskuje dystrybucję, dowiedziałem się, że także w Niemczech był wyświetlany, w Brazylii i być może w innych krajach. Uznałem, że w takiej sytuacji ja muszę to omówić. Tak, kurde, mam podcast o horrorze, do jasnej cholery, Szymas, powstaje nowy film, który jest doceniony za granicą, a ty co? Zignorowałeś, mówię, kupuję DVD i to właśnie jakieś półtora tygodnia temu na ten trailer trafiłem. Od razu zamówiłem DVD, no i dałem też tę zajawkę, bo tak sobie pomyślałem, jak jej nie dam od razu, to potem coś tam będzie się działo, będę to znowu odkładał, ja mam masę takich rzeczy, które przekładam z tygodnia na tydzień, a tak to machnę sobie i będzie. Ucieszyłem się, że mam to DVD, bo napisałem chłopakom, że w razie czego jakby chcieli, to możemy nagrać coś wspólnie na ten temat, a jak nie, to będzie solówka. Jerry odpadł od razu, bo teraz też jest dosyć zajęty. Mando napisał, że zobaczy, ale potem dopisał, że tego filmu nie ma nigdzie w drugim obiegu. To powiedziałem, no dobra, trudno, słuchaj, no, nagram tę solówkę i tyle. Niestety DVD nie przychodziło do mnie. Za to zupełnie przypadkowo zacząłem prowadzić rozmowy na temat tego filmu, nie znając go jeszcze. Okazało się, że właśnie rozmawiałem o tym DVD z kilkoma osobami, że zamówiłem jakieś DVD i nie dochodzi i że się zaczynam irytować, bo chciałem nagrać podcast. No i padało pytanie, a co to za film? No Demon Marcina Wrony i kilka osób zaczęło mi opowiadać o nim, zwracając uwagę na różne rzeczy, bo ten film z jednej strony jest właśnie kinem gatunkowym, horrorem, z drugiej strony w pewnym momencie porzuca tę matrycę horroru na rzecz czegoś innego, by właśnie taka warstwa bardziej symboliczna, metaforyczna wybrzmiała. Ona jest nadal straszna, jakby nie patrzeć, ale to nie jest horror taki mainstreamowy. I część właśnie zwracała mi uwagę na ten horror, część zwracała uwagę na ten taki bardziej, nie wiem, no, dramat, obyczaj, na ten temat taki troszkę bardziej ważki, nie stricte na demona tytułowego. I do tego przypadkiem w autobusie jadąc sobie do pracy spojrzałem jakimś facetowi przypadkowemu przez ramię i patrzę, czy ta właśnie w jakimś czasopiśmie o demonie. A na drugi dzień w domu ja mam dość delikatną skórę i gdy się golę częściej niż tam raz na 2-3 dni, to bardzo często mam takie ślady, jakbym się zaciął. No i miałem taki jeden upierdliwy ślad i uznałem, że wykorzystam sposób naszych dziadków, wyrwę kawałek z gazety i no przyłożę do tego, żeby ta krew nie leciała, no i otwieram gazetę na przypadkowej stronie, w ogóle przypadkową gazetę, którą znalazłem po prostu na blacie w kuchni i patrzę, a tam jest notka o demonie i właśnie o tej jego światowej dystrybucji teraz. I ogólnie miałem taki mindfuck związany z tym filmem teraz, w całym tym tygodniu i DVD do mnie nie dotarło. Nie dotarło, wkurzyłem się niesamowicie, sprzedawca już dostał odpowiednią wiadomość, może i kulturalną, ale w której dobitnie stwierdzam, że sorry, ale co to ma być? I wiecie, no miałem problem, no bo jest późny wieczór, jest piątek, ja wróciłem po dniu pracy naukowej na uczelni do domu, mój mózg po prostu eksplodował. Może i praca naukowa nie wydaje się jakoś szczególnie skomplikowana, wymagająca dla kogoś z zewnątrz, ale no co tu dużo mówić, powiem wam, że czasami czuję się po prostu jakbym, nie wiem, pole orał przez kilka godzin po kilku godzinach siedzenia w książkach i artykułach. No i wracam, miałem straszną migrenę, byłem zły, że nie ma tego DVD, ale pomyślałem sobie, kurczę, Mando niby nie znalazł w drugim obiegu, ale jeszcze poszukam. Szukałem i w końcu znalazłem. Nie było jakoś super łatwo, ale udało się, nawet udało się to pobrać. W międzyczasie przez tę migrenę zdrzemnąłem się chwilę i potem mówię wieczorem, dobra, no to puszczę sobie i zobaczymy, co to jest. A już chwilę wcześniej chciałem zmienić temat podcastu w ogóle na coś zupełnie innego, ale zostałem, mówię, jak już mam ten film, dobra, to jedziemy z tym demonem. Trudno, będzie nagrywane w nocy, montowane w nocy, na ostatnią chwilę będę padnięty, ale damy radę. No i obejrzałem to. I ten film mnie zniszczył. I z naciskiem na zniszczył. Naprawdę to był niesamowity seans i w sumie nie wiem, czy żałuję, że nie widziałem tego w kinie, bo nie wiem, czy tak samo to w kinie odebrał, ale teraz wieczorem na słuchawkach w ciemnym pokoju, na dużym ekranie komputera ten film, on nie wbił mnie w ziemię, on mnie zniszczył tak cząsteczkę po cząsteczce, fizycznie i psychicznie. Ale może po kolei. Tak jak mówiłem, film Marcina Wrony ze scenariuszem także Pawła Maślony i Wrony. Kolejny film Marcina, który porusza temat życia po śmierci oraz ceremonii rodzinnych. Może przeczytam wam opis dystrybutora, bo jest taki w miarę sensowny. Piotr, nazywany przez przyjaciół Pytonem, przyjeżdża z Anglii do Polski na ślub z piękną Żanetą. W starym domu otrzymanym w prezencie od przyszłego teścia zamierza urządzić rodzinne gniazdko dla siebie i narzeczonej. Plany komplikują się, gdy w przeddzień wesela mężczyzna znajduje ludzkie szczątki zakopane nieopodal posesji. W trakcie oględzin dochodzi do nieszczęśliwego wypadku. Piotr traci przytomność, a po odzyskaniu świadomości odkrywa, że jego makabryczne znalezisko zniknęło, a on sam nie potrafi przypomnieć sobie niczego z ostatnich godzin. Tymczasem rozpoczyna się wesele. Zaproszeni na ceremonię goście, na czele z bratem Żanety Jasnym, dostrzegają, że z panem młodym zaczyna dziać się coś niepokojącego.
Pan doktor, zdaje się, mówił, że to epilepsja.
Tak, mówiłem. Mówiłem, ale odwołuję. Jak żyje taki epilepsji, nie widziałem. Pan widział?
Czy jest możliwe, że duch zmarłej osoby może się nam objawić? Ja wiem, co widział. Wesela nie było. Was nie było. Pana młodego nie ma.
Tak to wygląda. Mamy więc naszego Piotrka, Petera, który przyjeżdża z Anglii. W tę rolę wciela się izraelski aktor Itai Tiran. I to nie jest pierwszy lepszy aktor, tylko osoba znana na arenie międzynarodowej. To jest świetny aktor i filmowy, i teatralny, związany także z operą, który zdobył masę różnych światowych nagród i występował w wielu różnych miejscach, na wielu różnych scenach. Tym razem zaszczycił właśnie tutaj nas w tym filmie Marcina Wrony i sprawdza się doskonale. Przyjeżdża jako ten obcokrajowiec z Anglii i ma poślubić piękną Żanetę, miejscową właśnie dziewczynę, właśnie już kobietę młodą. Z jednej strony niby wszyscy temu przyklaskują, z drugiej strony jednak czuć pewnego rodzaju niechęć, nieprzychylność, może nie jakoś tak stricte, konkretnie wyrażoną, ale czuć, że coś tutaj nie do końca gra. Potem pojawiają się w tym wszystkim też szczątki. Element, który nie jest do końca klarowny dla nas, znaczy nie jesteśmy w stanie stwierdzić w pełni, czy on przynależy do tego świata przedstawionego, czy nie, czy to jest pewnego rodzaju wizja, czy fakt. I później dzieje się wesele. Właśnie cały ten film skupia się tak naprawdę na jednej nocy, jednej weselnej nocy. Czas akcji jest bliżej nieokreślony. To jest współczesność, ale czas jest dość uniwersalny. To może być wesele, które odbędzie się za tydzień, za 5 lat, ale też wesele, które odbyło się wczoraj, rok temu, 10 lat temu, czy nawet 50 lat temu. Nawet stroje i okolica są tak dobrane, że to może być zarówno po prostu jakaś mniejsza wioska, która cały czas istnieje, jak i miejsce sprzed kilku, właśnie 10 lat tak naprawdę. Miejsce także jest nie do końca określone. To jest Polska, ale miejsce dosyć uniwersalne. Po prostu jakaś miejscowość, jakaś okolica, jakiś dom i jakaś stodoła. I ta uniwersalność jest też dodatkową zaletą, bo przez to nie odbieramy tego filmu jako relację z jakiegoś wydarzenia właśnie, które miało miejsce 15 sierpnia 2016, tylko jako pewnego rodzaju, może nie baśń, przypowieść, ale właśnie coś takiego bardziej uniwersalnego. W filmie oprócz właśnie Titaja Tirana zagrali Agnieszka Żulewska w roli narzeczonej, Andrzej Grabowski w roli ojca, narzeczonej i teścia, Tomasz Szuchart jako brat narzeczonej i dalej na przykład Adam Woronowicz, Włodzimierz Pres, Tomasz Ziemtek, Katarzyna Gniewkowska, Cezary Kosiński, Maja Barełkowska, Anna Smołowik, Maria Dębska, Piotr Domalewski, Katarzyna Herman, Filip Pławiak, Ireneusz Kozioł, Marek Sawicki, Sławomir Rokita, Jakub Krawczyk, Aleksander Janiszewski, Stanisław Faliński, Amelia Rudnik i Wojciech Jagła. Nie wiem, czy te nazwiska wam coś mówią. Ja się słabo orientuję w polskim kinie. Mam takie fazy zainteresowania na nie. Ogólnie ja je lubię, ja je cenię. Może nie jakoś tak całe, bezrefleksyjnie, bo wiadomo, na przykład po tej fali polskich komedii romantycznych, o ile te pierwsze z nich jakoś do mnie trafiły i nawet mi się podobały, tak po, nie wiem, trzeciej, czwartej, zacząłem się coraz mniej tym interesować, a po 10 już totalnie to zignorowałem, ale oprócz tego mamy oczywiście duże wpadki, także w ostatnim czasie w tym polskim kinie, ale też powstaje dużo filmów, myślę, wartościowych, ciekawych, niezwykłych, mocnych, trafiających do widza, więc to nie jest tak, że jestem jakoś temu przeciwny, po prostu słabo się orientuję, więc nie będę tutaj przywoływał nagle filmografii tych konkretnych postaci, czy postaci aktorów. Jak ktoś się interesuje, to na pewno je kojarzy. Dla mnie same nazwiska, niektóre z nich były mi obce, ale twarze jakoś skądś kojarzyłem w dużej mierze i powiem wam, że aktorzy zrobili coś niesamowitego. To, jak oni się sprawdzili w tym filmie, to naprawdę wow, oklaski, ukłony i nie wiem co jeszcze. Trzeba przyznać, że twórcy pracowali nad tym filmem przez 3 lata. Przez 3 miesiące podobno szukali lokacji i w końcu znaleźli niesamowitą lokację w pobliżu Bochni, bo to miejsce akcji wygląda właśnie, jest taki uniwersalny. To jest niesamowite, jak świetnie udało się to oddać. I co do castingu, podobno trwały pół roku. Ale wynika to z tego, że główną osią tej całej fabułki jest to wesele. I na weselu kogo mamy? No mamy przede wszystkim tę rodzinę, krewnych, osoby, które muszą mieć jakąś taką chemię między sobą. I właśnie Verona w wywiadach i ogólnie teraz przez jeszcze może nie północy, ale przez jakiś czas w środku nocy oglądałem w ogóle konferencję z festiwalu w Gdyni, jakieś tam wywiady, czytałem recenzje polskie, zagraniczne, jakoś tak wsiąkłem w to wszystko i Verona mówi wprost, że jemu na tym zależało, żeby na przykład, jeżeli mamy krewnych, to żeby było widać jakieś podobieństwo anatomiczne, żeby ci wszyscy ludzie też wyglądali tak uniwersalnie, jeżeli chodzi o stroje, o włosy, żeby pasowali do siebie jako ci ludzie bawiący się ze sobą, znający się na tym weselu, i ta chemia została znaleziona. Naprawdę w każdej praktycznie scenie czuć to wszystko. Nieważne, kto z kim rozmawia, czy ktoś tam się tylko do kogoś dobiera w czasie tańca, czy jest jakaś rozmowa gdzieś na zapleczu, czy jakaś przemowa właśnie w stodole, w której rozgrywa się wesele, czy coś jeszcze innego. Tam wszystko ze sobą współgra. To naprawdę ten świat żyje. To nie jest świat przedstawiony, tylko to jest świat prawdziwy dla widza. Tak? My nie czujemy dysonansu w tym kontekście. Naprawdę cudowna rzecz i te 3 lata pracy nie poszły na marne. Tak jak mówię, film robi karierę za granicą. Ogólnie odbiór był dość pozytywny. Wydaje mi się, że taka premiera światowa to odbyła się na festiwalu w Toronto w ubiegłym roku. Premiera polska na festiwalu w Gdyni chyba. Potem była ta kinowa w październiku. Odbiór jest pozytywny, często bardzo pozytywny. Czasami pojawiają się 2 zarzuty. Na przykład Tadeusz Sobolewski między innymi zauważa, że ten film gra pewnymi stereotypami, czy też w sumie to może archetypami, i że ta gra jest trochę zbyt abstrakcyjna, spóźniona, że ten film w dzisiejszych czasach no nie jest tym, czego oczekujemy, ale ja się z tym nie zgadzam totalnie. Dla mnie to w ogóle nie jest abstrakcyjne, wręcz przeciwnie, to jest tak żywe, tak konkretne, tak do bólu wbijające się w moją psychikę, że to aż trudno wyrazić. I też za granicą widziałem w kilku recenzjach taki zarzut, że ten film w pewnym momencie jak gdyby porzuca troszkę tę matrycę gatunkową. Pewne wątki są jak gdyby troszkę porzucone, tak to niby wygląda, ale to właśnie o to chodzi. W całym tym filmie o to chodzi, że coś tutaj zostaje potem porzucone, ale ja znowu troszkę pewnie mówię dla was zbyt abstrakcyjnie, jeżeli nie widzieliście tego filmu, więc wracam może do konkretów.
Księdza już zdążył nagrzesznić. Pierwsze bitki na weselu? Podejrzewane jest zatrucie pokarmowe. Oczywiście proszę się nie obawiać, to nie chodzi o pokarmy, które my tutaj spożywamy na weselu.
Zaprowadzenie proszę.
Dziękuję za tak wspaniałe przyjęcie.
Zawiesił się.
Tytułem tego filmu jest Demon. Demon dlatego, że jest to słowo, które powszechnie budzi bardzo konkretne asocjacje, przy czym po części budzi błędne asocjacje, bo ten film nie opowiada o demonie, a o dybuku, o nawiedzeniu przez dybuka, przy czym Verona przyznaje, że po prostu dybuk nie jest słowem powszechnie rozumianym tak na całym świecie, czy nawet w Polsce. Ja na przykład kojarzę dybuka z piosenek, z utworów zespołu Żywiołak. I tam mamy na przykład taki utwór Oko Dybuka, i też oczywiście z literatury grozy, ale mam wrażenie, że rzeczywiście może dla przeciętnej osoby to nie jest coś, co od razu budzi konkretne skojarzenia. I zresztą musimy właśnie pamiętać, że dybuk w przeciwieństwie do demona to nie jest jakiś wysłannik z piekieł, to nie jest jakiś upadły anioł czy coś takiego, tylko to jest duch, który często powraca nie po to, by jakoś niszczyć ludzkość i właśnie dawać władzę diabłu, a wiąże się z miłością, tak właśnie ze śmiercią ukochanego, ukochanej bardzo często, i jest jakoś tam przywiązany do naszej rzeczywistości. Egzorcyzmowanie dybuka to nie jest wypędzanie diabła, a raczej czyszczenie pamięci, jak gdyby o kochanku czy ukochanej, tak? Zrywanie z przeszłością. I to zrywanie z przeszłością, odcinanie się od czegoś, to jest też motyw przewodni całego tego filmu. Jeszcze nim wejdę w horror, może i szczegóły fabularne, nie będę spoilerował niczego, broń Boże, to już tak teraz uprzedzam. Powiedzmy troszkę o tym, jak to wszystko wygląda, bo to jest polski film, nie? I w związku z tym mamy inny sposób kręcenia niż w horrorach amerykańskich chociażby, czy nawet, nie wiem, hiszpańskich, japońskich. Każdy z tych krajów ma jak gdyby swój sposób kręcenia filmów. Oczywiście pojawia się też kino tak stricte autorskie w obrębie jakiegoś kraju, ale mówimy o jakiejś tendencji, nie? I polski horror no współczesny prawie że nie istnieje. I tutaj jak to wygląda w Demonie? No mamy specyficzne filtry kolorystyczne. Oczywiście już potem często też się odróżnia, nie wiem, na przykład kino właśnie azjatyckie, europejskie od amerykańskiego. Tutaj też mamy troszkę zmniejszone to natężenie barw, nasycenie barw, troszkę więcej szarości. To nie jest stricte szarość, to właśnie o to chodzi, że te barwy nie są tak intensywne. Mamy specyficzną pracę kamery, specyficzny sposób fotografowania. Czasami mamy takie normalne ujęcia, jakieś tam jazdy kamery, panoramy, ale nierzadko mamy też szerokie obiektywy i takie zamknięte kadry. Zresztą ogólnie mamy szerokie obiektywy, ale takie zamknięte kadry, takie opowiadanie jak gdyby zdjęciem, co jest dosyć ciekawe. W ogóle ta kamera tutaj jest troszkę z boku, jest takim obserwatorem, przez to to jest świetna rzecz, bo my się czujemy jakbyśmy czasami byli na tym weselu i właśnie przechodzili gdzieś tam przez ten tłum, czy stali gdzieś z boku i spoglądali na czyjąś twarz, na kogoś, kto siedzi przy stoliku, jakbyśmy właśnie usiedli na tym weselu do stołu tak z tym kieliszkiem wódki i spoglądali, nie wiem, na jedną, drugą czy trzecią postać. Świetny efekt, naprawdę bardzo dobrze to wyszło. Do minimum ograniczono efekty specjalne. Zresztą ja w ogóle tutaj nie widzę żadnych efektów specjalnych tak naprawdę. I też twórcy o tym mówią, że nie chcieli bawić się w żadne fajerwerki, wodotryski, tego typu rzeczy. I to na przykład odróżnia ten film od no, wielu takich produkcji amerykańskich, nawet od obecności, gdzie jednak mamy te demoniczne istoty, troszkę tego, czy to CGI, czy... No ale też nie do końca, bo mamy też aktorów, którzy są specjalnie wcielają się w różne demony, dziwne stwory. Ale mamy, nie wiem, jakieś obracające się krzyże, inne tego typu rzeczy. Tutaj mamy bardzo mało takich elementów. Prawie, no to jest praktycznie ograniczone do minimum. I to też wychodzi na plus temu filmowi. Co do jeszcze specyfiki, mamy kwestie po angielsku, w sumie całkiem sporo. Mamy też pojedyncze kwestie po niemiecku oraz w języku jidysz. Co do dźwięku, muzycznie jest świetnie. To trzeba przyznać, mamy muzykę Krzysztofa Pendereckiego w różnych aranżacjach oraz też trochę utworów takich, nie wiem, folkowych trochę, ludowych, utworów związanych z kulturą właśnie polską czy żydowską. Wiecie, to jest wiejskie wesele nowobogackich i to też czuć właśnie w tej warstwie muzycznej. Do tego mamy też jak gdyby od twórców muzyki jakiś tam zespół na scenie i ta muzyka jest z jednej strony elementem świata przedstawionego, z drugiej strony też czasami za ten świat przedstawiony wykracza. Świetnie to po prostu ze sobą współgra, świetnie zostało wykorzystane. Niestety jeżeli chodzi o dźwięk, często mówi się, że dźwięk w polskim filmie leży. Tutaj też nie wszystkie kwestie są jasne. Ja czasami w ogóle wyłapałem sporo takich detali, symboli w czasie seansu i w związku z tym miałem taką wręcz chorobliwą potrzebę zrozumienia wielu rzeczy, dopatrzenia się wielu szczegółów i czasami po prostu 15 razy coś powtarzałem, jakiś tam mały wycinek filmu, cofałem, jeszcze raz, by coś zrozumieć. Do normalnego oglądania to nie jest potrzebne. W jednym miejscu ważna kwestia jest troszkę niewyraźnie powiedziana, ale to też jest ważna do całej ramy fabularnej, jednej z podwójnej. Mamy podwójną ramę fabularną, symboliczną i taką powiedzmy fabularną dosłownie. I jeden jej element, który też pojawia się gdzieś tam w środku, jest niewyraźnie powiedziany, ale to też, ja nie wiem, czy to nie było po części świadomie, bo to jednak jest wesele. Ci ludzie są pijani albo w bardzo dużych nerwach, złości i w związku z tym może i celowo też niektóre kwestie są mówione tak, a nie inaczej. Zresztą też my jesteśmy jak gdyby tym gościem na weselu, który też nie do końca wszystko rozumie jako widz po części, więc może i to w tym wypadku było zamierzone, nie wiem. Po prostu uprzedzam, jeżeli ktoś jest na to wyczulony. Tak czy siak wygląda to i brzmi wszystko niesamowicie. Mamy też, tak jak mówię, nawiązania, czy to w muzyce, czy w innych rzeczach, do folkloru polskiego i żydowskiego, do polskiego romantyzmu. Mamy też nawiązania do Masłowskiej, do Smarzowskiego, do Wyspiańskiego oczywiście, tak w końcu mamy tutaj to wesele, i do wielu innych rzeczy. I to też fajnie ze sobą współgra, bo z jednej strony mamy bardzo spójny obraz, a z drugiej strony można wyłapywać te jego elementy, takie puzelki, tak? To właśnie nie są puzzle, które my składamy na ten obraz, tylko mamy obraz, w którym możemy wytyczyć jak gdyby granicę między puzelkami. I teraz w końcu chyba dochodzimy do tego, co was prawdopodobnie interesuje, czyli do horroru. Ja też w końcu z tego powodu ten film tutaj omawiam, bo to jest podcast nawiedzony. Podcast o horrorze. No i to będzie ciężki segment, bo tak, to jest horror, ale nie taki mainstreamowy. To jest horror z elementami kina autorskiego, właśnie arthouse'u może, i z elementami filmu też, który chce powiedzieć coś więcej. To nie ma nam dać tylko rozrywki i dreszczyka emocji przysporzyć, ale też zmusić do pewnych refleksji, i to wszystko czyni. Dreszczyk emocji jest i to jest niesamowity. Ten film przeraża. Twórca głównej roli, Tiran, w którymś z wywiadów powiedział, że Wrona zszedł do piekła, by zrobić film o tym piekle. I coś w tym jest, bo ten film... Ja naprawdę, słuchajcie, ja nie wiem, czy coś mnie tak przeraziło w ostatnim czasie, czy nawet kiedykolwiek. Znaczy, no kiedykolwiek bywały momenty straszne. Ja nie jestem jakoś szczególnie odporny na filmy, tak w ogóle na kulturę, bo książki też potrafią mnie wzruszyć, przestraszyć, zdenerwować i tak dalej. Nie wiem, takie kilka przykładów, żebyście mogli sobie to jakoś wyobrazić, jeżeli mnie nie znacie jeszcze za dobrze, czy nie słuchacie podcastu od początku jego istnienia. Nie wiem, czytam Dziewczynę z sąsiedztwa Ketchama, czy Jedyne dziecko Ketchama, czy ogólnie Ketchama, tego bardziej realistycznego, i ja muszę zamykać książkę co kilka stron, bo po prostu świadomość niesprawiedliwości, jaka dzieje się w świecie przedstawionym, i tego, że właśnie sprawiedliwość przegrywa, a niesprawiedliwość wygrywa, to wszystko sprawia, że ja muszę na chwilę przestać, uspokoić właśnie się, bo się zaczynam irytować i tak dalej. Nie wiem, miałem te sceny na przykład ze ślimakami w filmie Ślimaki, które były tak obrzydliwe, że ja tam jęczałem w czasie seansu na obecności chociażby. Pierwszej obecności przy scenie z Bathsheba. Ja siedziałem w takim napięciu w kinie, nawet przy tym ostatnim już którymś z kolei seansie, że miałem tak napięte mięśnie twarzy, że odczuwałem ból po prostu. Dosłownie, wiecie, może nie jakoś straszny, ale bolało. I do tego psychicznie też byłem po prostu skupiony na ekranie i żyłem tym wszystkim, byłem przerażony. Ale pomimo wszystko to jednak były raczej takie segmenty. Są też filmy, które dość mocno mnie jakoś tam wzruszają, powodują u mnie płacz. Taki najlepszy przykład to jest chyba Zielona Mila. Na Zielonej Mili, na egzekucji Delacroix i na egzekucji Johna Coffeya ja ryczałem. Ryczałem jak bóbr. I to w ogóle pierwszy seans to był straszny, bo to chyba był pierwszy raz, gdy coś mnie aż tak mocno poruszyło. Bo zdarzały się rzeczy, które mnie wzruszały, że tam właśnie łza leciała czy coś, ale na Zielonej Mili ja naprawdę po prostu trząsłem się i łkałem. I to nie żał się, że łza poleciała, tylko ja łkałem. Tak, i urywany oddech i tak dalej. I przy tym filmie było podobnie. Z jednej strony było wiele scen, w których ja byłem przerażony. Ja naprawdę patrzyłem na ekran, byłem na nim skupiony, bo właśnie ten film nie jest w żaden sposób na przykład obrzydliwy czy coś takiego. Nie epatuje przemocą ani niczym takim. Nie epatuje właśnie efektami jumpscaresami. Tutaj tego nie ma. Ale napięcie jest tak niesamowite, że wpatrzony w ekran i nie mogący odwrócić wzroku przez to zaangażowanie w seans, ja coś mruczałem pod nosem, czy za przeproszeniem jakieś wulgaryzmy, czy jakieś Boże, co się dzieje, nie, to niemożliwe, oni to zrobili, to się stało, nie, tu, tam coś jest. No, wiecie, po prostu to tak mocno mną poruszało, że nie mogłem wytrzymać. I też było kilka takich scen napięcia, że ja się łamałem po prostu psychicznie. Ja nagle zaczynałem właśnie płakać. Może nie jakoś ryczeć w głos, ale łzy leciały obficie i ja tego totalnie nie kontrolowałem. Nie zdarza mi się to jakoś szczególnie często, a tutaj rozłożyło mnie. Ten film mnie rozłożył na łopatki. Ogólnie właśnie ten horror jest obecny na wielu płaszczyznach. Od samego początku filmu obserwujemy różne niepokojące sygnały. To znaczy mamy na przykład w scenie otwarcia krzyczącą kobietę. Niby takie nic, ale to jest wyeksponowane, tak? My wiemy, że to jest istotne, że to coś zwiastuje. Później odnajdujemy, nasz bohater Piotrek Pyton odnajduje te ludzkie szczątki i wprawdzie my do końca nie wiemy, czy on je naprawdę odnalazł, bo to miejsce, w którym się pojawiły, jak gdyby znika, on też nie pamięta, co się do końca wydarzyło, a potem zaraz zaczyna się praktycznie wesele, ale to, wiecie, no, jest ta scena i ona coś tam nam sugeruje, jest niepokojąca. W samym domu, do którego wprowadza się nasz bohater, w którym zamierza zamieszkać ze swoją ukochaną Żanetą, także słyszymy na przykład pewne dźwięki, które wywołują u nas dyskomfort, ale początkowo jeszcze troszkę taki, no nie jakoś szczególnie silny, głęboki, troszkę ciekawości, troszkę tego lęku. Później to wszystko zaczyna eskalować. Z drugiej strony właśnie w konkretnych scenach mamy dużo takich elementów grozy. Właśnie to odkrycie szczątków, scena w środku nocy, ciemno, brudno, mrocznie. Nasz bohater właśnie jest naprawdę bardzo ciemno, minimum światła. Idzie nocą przez takie, nie ogródek, ale gdzieś tam po ścieżce przed domem, w deszczu, idzie po tym błocie, widzi nagle coś i coś się z nim dzieje i to robi niesamowite wrażenie. To już jest taki moment, gdzie wiemy, że coś jest w tym świecie przedstawionym, coś właśnie niepokojącego, złego. Czy może nie jesteśmy pewni, że to tam istnieje, ale że ta sugestia będzie się utrzymywać przez większość filmu. I to jest właśnie tutaj przerażające, że to nie jest robione tak tradycyjnie, na zasadzie właśnie na przykład jumpscaresa czy czegoś takiego, tylko to się tutaj utrzymuje. Mamy w ogóle pewnego rodzaju ramę fabularną, jakiś element, który pojawia się raz i potem powraca i potem jeszcze raz powraca. Mamy motyw opętania, mamy bardzo konkretne operowanie obrazem i dźwiękiem, które w kilku momentach sprawia, że ja nie potrafię tego teraz nawet opisać. Ja po prostu mam niby normalną scenę z tego wesela, ale specyficzny filtr kolorystyczny, specyficzna praca kamery i muzyka, czy też dźwięki, które są wtedy nie należące do świata przedstawionego i wywołują w nas bardzo konkretne emocje, sprawiają, że ja czuję kulę w gardle, że nagle nie mogę przełknąć śliny, że się naprawdę boję, że niby nic się nie dzieje tak na ekranie. I nie ma jumpscaresa właśnie potem czegoś takiego, a ja odczuwam tak głęboki dyskomfort, że nie mogę tego znieść. Po prostu czuję świadomość nadchodzącej zagłady, świadomość czegoś nieuniknionego i czegoś okrutnego i bardzo rzadko w kinie dostrzegam coś takiego. Jeszcze, nie wiem, no właśnie te sceny takie najmocniejsze z takiej właśnie obecności, coś takiego też wywołują podobne emocje, ale tamto są sekwencje właśnie ta końcówka, ta ostateczne starcie, nie? No to już wiadomo, te emocje są na poziomie maksymalnym, a tutaj dużo takich rzeczy jest w pierwszej połowie filmu, właśnie w drugiej, tak naprawdę w drugiej połowie filmu jest tego mniej. I przez to bardzo dziwnie się to oglądało. Ja naprawdę strasznie mocno to wszystko przeżywałem. Film nie epatuje właśnie przemocą, nie epatuje, nie wiem, jakąś obrzydliwością, ale ma elementy na przykład tych takich tradycyjnych kategorii. Przykładowo nasz bohater cały czas ma brudne dłonie. Nie będę wyjaśniał, z czym to się wiąże, ale wiecie, jest weselo, on jest panem młodym i ma jakiś tam piach pod paznokciem czy coś takiego. To sprawia, że my czujemy się z tym bardzo dziwnie, tak? Bo mamy właśnie w ogóle taką sytuację, takie typowe das unheimliche, nie? Że to, co bliskie, staje się odległe. Mamy wesele, mamy ludzi, którzy chcą się kochać, tak? Którzy chcą świętować, chcą się bawić. Jedni, no, co po prostu są krewnymi, którzy się cieszą ze szczęścia młodych, inni przyszli sobie popić, pobawić się i tak dalej. Ale niby taka rzecz ludzka, bliska, radosna, a z drugiej strony takie drobne detale potrafią sprawić, że ta bliska wizja staje się obca, że sprawia, że to wszystko, wiecie, to jest element tego przekroczenia, który jest widoczny w tam całym horrorze literackim i innym, w weird fiction, we wszystkim. Przekraczamy tę granicę i puf. I jest źle z nami. I ten świat jest okropny, straszny. Mamy scenę, gdy nasz bohater ma krwotok z nosa. Niby nic szczególnego, nie, że mu tam ta krew się leje właśnie litrami, tylko delikatny krwotok, tam kilka kropli spływa. I potem następuje akt zbliżenia z partnerką. Teoretycznie akt estetyczny, nie w jakiś sposób przerysowany czy coś takiego, ale przez ten element krwi nie ma w tym namiętności dla widza, nie ma w tym niczego przyjemnego. Te kilka kropel krwi, które też delikatnie brudzą twarz partnerki, sprawiają, że się na to źle patrzy, że odczuwamy znowu ten dyskomfort i to, jak takimi drobnymi czasami rzeczami udaje się wzbudzić bardzo konkretne i niezwykle silne uczucie w widzu, to no ja naprawdę jestem pod niesamowitym wrażeniem. I tak jak mówię, to przez pewien czas bardzo mocno eskaluje. Nie wiem, jeżeli oglądaliście, to moim zdaniem tak do momentu drugiego ataku epileptycznego, to kolejne sceny właśnie z panem młodym są przerażające, są niesamowite. Na przykład mamy sceny w tańcu i na przykład taniec odbijany, gdzie w pewnym momencie pojawia się właśnie jak gdyby istota nadprzyrodzona prawdopodobnie, ale nie na zasadzie jumpscaresa, nie że jakoś wyskakuje, nie że do tego jest głośny dźwięk, wręcz przeciwnie, nie ma właśnie żadnego dodatkowego dźwięku i w związku z tym nie ma jak tego odreagować. Po prostu my sobie uświadamiamy, że zło w tym filmie nie wyskakuje zza ściany, z lustra, z szafy, z podłóżka. Zło, czy też może zło to też nie jest najlepsze określenie, ale to coś obcego, coś, co nie pasuje do naszego porządku, coś, co nie przystaje do naszego świata, w którym my egzystujemy, to coś tam jest i to coś po prostu trwa. To pasożytuje na bohaterze i przez to też na widzu, bo my jakby nie patrzeć współodczuwamy z bohaterem. I gdy nasz bohater, my widzimy, że on odczuwa ból psychiczny i fizyczny, to jakoś przechodzi na nas. Do tego teoretycznie w tym filmie mamy to wesele i w związku z tym ludzie piją ogromne ilości alkoholu. I także naszemu panu młodemu cały czas ktoś polewa, czy to właśnie ten teść, czy jacyś tam inni ludzie, oni wciąż piją alkohol, więc teoretycznie na logikę widz powinien zakładać, że może to wszystko jest właśnie jakimś pijackim majakiem i tak dalej, ale ja nie byłem w stanie właśnie w ten sposób o tym myśleć, bo ten element horroru, ten element przerażający był tak intensywny i tak silny, że tylko jedna wykładnia dochodziła w mojej głowie do głosu, tylko jeden rodzaj interpretacji. Tam coś jest, nie? Mamy tego naszego głównego aktora, Itaya Tirana, który robi niesamowite rzeczy. On jako aktor po prostu tutaj wspiął się na jakieś wyżyny talentu i to jak oddaje właśnie powiedzmy nawiedzenie, no to mówię, wywołuje gulę w gardle i odbiera oddech i w ogóle w niektórych scenach to naprawdę to jest niesamowite. Do tego to wszystko jest związane też, mamy dużo symboliki. Trzeba zwracać uwagę na to, co pada w dialogach i jest rzucana masa takich rzeczy, takich elementów, które składają się na większą całość. Nasz bohater dosłownie i w przenośni poddaje się pewnego rodzaju transformacji. Tam nawet pada coś takiego, że właśnie odszedł Pyton, jak kolega, tak, a narodził się Peter, członek właśnie rodziny. To wiecie, jest taka narodziny nowego człowieka, nie? Taka przemiana jak z dziadów może, powiedzmy, też po części. I potem nagle mamy dialog na przykład, gdy ktoś uważa, że Peter się trochę dziwnie zachowuje, no i mówi, że what is it? Jesteś jakiś inny. A on mówi, no przecież sam powiedziałeś tak, że właśnie odszedł Pyton, narodził się Peter. I takich rzeczy, takich fajnych smaczków dla widza jest tutaj cała masa. Do tego, co do grozy, jeszcze na weselach polskich pojawiają się do tej pory zresztą pewnie różne chłopskie pieśni. Jedną z takich pieśni jest Jasio we dworze. To jest opowieść o właśnie mężczyźnie, który wyjechał na wojnę i jak wrócił, to okazało się, że jego ukochana nie żyje, no i on potem udaje się na jej grób, no i się z nią kontaktuje. Wiecie, to jest motyw, który pojawia się w wielu utworach romantycznych, w balladach Bürgera, w Lenore, w Polsce, w naszym polskim wariancie, u Mickiewicza w Ucieczce i w wielu innych utworach. I to w sumie nie wiem dlaczego, ale jest pieśnią, taką chłopską pieśnią na wesele i to też pojawia się tutaj w tym konkretnym filmie. Na logikę normalna scena, śpiewa kobieta na scenie, ale w bardzo konkretnym stroju, miejscu, kojarzona z bardzo konkretnej sceny, po prostu śpiewa, a scena niszczy. Scena właśnie wykonania kilku zwrotek chłopskiej pieśni sprawia, że ja mam ochotę, ja się czuję jak na filmach, jak nie wiem, jakbym nie wiem, Imprint oglądał i wbijanie igieł pod paznokcie. Ja tak się czułem tutaj w wielu tych momentach, że mam dość po prostu, że wymiękam, także nawet nie wiem, czy bym nie wolał, żeby naprawdę pokazywali jakieś wyrywanie paznokci i tego typu rzeczy w sensie komfortu psychicznego, nie mojego własnego, bo wtedy wystarczy zamknąć oczy czy coś i koniec. A tutaj nie chodzi o to, że obraz jakoś nas atakuje, czy że dźwięk nas atakuje, czy coś innego. Tutaj po prostu napięcie jest tak niesamowite i no, może się powtarzam, ale naprawdę nie wiem, jak to inaczej wyrazić. Niezwykły Verfremdungseffekt, niezwykły poziom tej niesamowitości, tego des Unheimlichen. To, co bliskie, właśnie staje się przerażająco obce. To, co zawiera w sobie pierwiastek komediowy, sprawia, że chcemy krzyczeć, że mamy, w ogóle chcemy wybiec z pokoju. Tak jak mówiłem, z jednej strony wesele bliscy, tak narzeczony, stają się kategoriami obcymi, przerażającymi, a z drugiej strony mamy, właśnie to nie jest komedia, to jest groteska. Elementy groteskowe, sceny, które można by wykorzystać jako komediowe, ale nie w tym filmie. Taki przykład. W jednej z sekwencji pijany mężczyzna, tak dość mocno już podpity, chodzi sobie po polu między belami słomy i rozmawia sam ze sobą. Mamy mglisty poranek właśnie po tym weselu, bohater tam sobie spaceruje i prowadzi dialog z nieistniejącym partnerem, z nieistniejącym rozmówcą. I to powinno bawić na logikę, a tutaj sprawia, że ja nie mogę przełknąć śliny. Nie mogę. Po prostu nie mogę znieść sceny, która teoretycznie ma w sobie pierwiastek humorystyczny. I w pewnym momencie właśnie ten wątek horrorowy nawiedzenia zostaje, właśnie on nie jest urwany. On się kończy, tylko że dochodzi do pewnego wydarzenia. Coś się dzieje z tym naszym panem młodym i potem jak gdyby punkt ciężkości jest przesunięty na jakieś tam działanie tej naszej społeczności i na koniec dopiero ten wątek powraca. W tym momencie ja się domyśliłem tego, kto, co, jak, kiedy zrobił. I właśnie pomyślałem sobie, Boże, nie, tak zacząłem to negować, nie mogłem, to było straszne. Akceptacja tego faktu. Później ten punkt ciężkości został przełożony na coś innego, a w finale, gdy to nagle powróciło, w bardzo, z jednej strony subtelny sposób, ale z drugiej strony, pomimo tej subtelności, trzasnęło mnie w twarz, ja byłem zachwycony tym. Naprawdę, to jest niesamowite. To jest... No, nie wiem, czy tutaj można coś poprawić w tym kontekście. I widziałem, że niektórzy recenzenci, krytycy nie najlepiej to odbierali. Ja jestem przeciwny tej opinii. Dla mnie to zakończenie jest niezwykle mocne. I tyle, no.
Mam nadzieję, że Żanetka wie, co robi.
Toastów znosił nie będę, bo jak wiecie, nie piję.
Przepraszam, tak tylko sobie odpoczywam.
Na zdrowie.
Na zdrowie.
A to przecież trzeba się zapoznać, prawda?
Ale to tak jak z wódką. Trzeba z głową, a nie z zakoską. Doktor się odwiedzi, co?
Serdecznie się pana zapraszam.
Jak to się mówi, jestem trzeźwy jak... Wie pana. Świnia.
Ale właśnie to nie jest tylko horror, tak jak mówiłem. To nie jest film, który ma nam dawać rozrywkę, to jest też film, który porusza różne ważne kwestie i pokazuje pewien obraz społeczności. Społeczności, właśnie nie wiem, czy można powiedzieć Polaków, bo to nie jest tak, że ten film na przykład krytykuje polskość, jak w jednym miejscu przeczytałem, to jest bzdura. On pokazuje pewne rodzaje zachowań, pewne archetypy postaci, zwłaszcza, że na przykład na tym weselu mamy oprócz krewnych też postać księdza, który jest po prostu księdzem, postać powiatowego lekarza, który jest po prostu powiatowym lekarzem, postać starego Żyda i profesora, który jest po prostu starym Żydem i profesorem. I te postaci są takimi archetypami, prezentują pewne poglądy. Te poglądy nie są w żaden sposób wartościowane tutaj. To nie jest tak, że jest powiedziane, że to jest mądra postać, to jest głupia postać, słuchaj tego, nie słuchaj tego, że nie wiem, taki sposób myślenia jest okej, taki jest inny, tylko są wybrane różne takie elementy zachowania, sposoby myślenia i zaprezentowane, a to od nas zależy tak naprawdę, co my z tego wyciągniemy. ten obraz Polski nie jest teoretycznie jakoś super pozytywny. Mamy to wielkie, właśnie wiejskie, nowobogackie wesele, ale też z drugiej strony tak to wygląda. Jak sobie w pierwszej chwili pomyślałem, tutaj sporo wódki się leje, jeszcze nawet przed tym weselem. W pierwszej chwili mnie to zirytowało, tak sobie pomyślałem, no, polski film, wkleją wódę wszędzie, ale z drugiej strony to jest jakiś, za przeproszeniem, za dupie, to jest jakiś zaścianek. I po prostu, no co, na powitanie teściu zięcia wódką częstuje. Potem kumple się spotykają, no to też flaszkę obracają razem, tak? I gdy się widzi po prostu tę scenę jedną po drugiej, to w pierwszej chwili właśnie mam ten dysonans, ale po chwili sobie myślę, kurczę, ale przecież to tak wygląda, no ludzie tak żyją, ludzie piją od cholery, za przeproszeniem, alkoholu w tym kraju. Zresztą ja jestem mieszkańcem dużego miasta, aktualnie obracam się w tym środowisku akademickim. Tutaj może ludzie by się wstydzili takich zachowań, ale prawda jest taka, że wiem, jak wyglądają też moje wizyty u rodzinki tej czy innej, bliżej czy dalej. Wiem, ile wódki wypiłem w życiu na tego typu spotkaniach. Wiem, ile razy, mnie to też wkurzało w sumie, ale tak było, że przyjeżdżałem gdzieś do jakichś dalszych krewnych i zanim mi herbatę zaproponowali, to wódkę na stół stawiali. I to nie, że to była jakaś rodzina patologiczna czy coś, tylko ludzie, którzy sobie normalnie w życiu radzą, a uważają, że właśnie gości wita się wódką, potem herbatą, chlebem i solą dopiero. I smalcem może. Wiecie, o co mi chodzi, nie? I tutaj po prostu widać, no mamy motyw męskiej przyjaźni między tymi naszymi bohaterami, mamy te właśnie archetypy pewnych postaci i krytyka. To nie jest tak, że to nie jest dobre słowo, bo to nie jest tak, że ten film coś krytykuje, ale pokazuje po prostu negatywne zjawisko i dlatego może można by to odebrać jako krytykę, bo pokazuje właśnie ten zaścianek, pokazuje zaściankowe myślenie, zakłamanie ludzi, takie cenzurowanie życia codziennego, cenzurowanie historii, czy to indywidualnej, czy to rodzinnej. Myślę, że też można by to rozciągnąć na cały kraj, ja na taką debatę dotyczącą właśnie konstruowania historii, czyszczenia pewnych faktów niewygodnych dla nas, podkreślania tych bardziej wygodnych i tak dalej. I właśnie te wszechobecne kłamstwa w sieci przedstawionym sprawiają, że ten efekt horrorowy jest jeszcze mocniejszy. Ta taka tęsknota za romantyzmem, za tą właśnie wolnością, szaleństwem, za czasami, gdy Polska była wielokulturowa, wielka, mocna, gdzie wszyscy byli Polakami, kiedy wszyscy byli Polakami, to tutaj się wszystko pojawia i jednocześnie widzimy takie, właśnie mówię, zaściankowość. Chodzi o to, że część bohaterów na przykład powołuje się przy pewnych działaniach na to, że żyjemy w XXI wieku, w cywilizowanym kraju, no w ogóle proszę państwa, co tutaj się dzieje, a z drugiej strony reprezentuje swoją postawą i tym, co mówi, takie mentalne średniowiecze. Taka naprawdę strasznie nieprzyjemna sytuacja, masa egoizmu jest pokazana w działaniu wielu bohaterów i to wszystko też eskaluje, bo okazuje się, że jest to film też z jednej strony właśnie o nawiedzeniu, o opętaniu, a z drugiej strony o zamiataniu pewnych rzeczy pod dywan. O zamiataniu tych niewygodnych rzeczy, czyszczeniu właśnie historii, pamięci. I na koniec mamy taki monolog Grabowskiego. Monolog, który już nie jest związany z tym wątkiem horrorowym, a bardziej z tym drugim, z tym takim wątkiem, z tą funkcją poznawczą tego filmu. I on miażdży, on po prostu jest jak huragan, powódź i nie wiem co jeszcze. Po prostu po tym monologu, no jeżeli kogoś to nie ruszy, to nie wiem, to może jest za młody albo jest zbyt przywiązany do jakiejś ideologii czy czegoś, jakoś czymś zaślepiony, bo to było tak mocne, że ja nie wiem nawet teraz, jak to skomentować. I jeszcze, jeżeli już oglądaliście, to pamiętacie, co obiecał wybudować nasz bohater Piotrek po przyjeździe w pierwszej rozmowie właśnie z teściem? Teraz skojarzcie to, to też pada między innymi tam w którymś tam z dialogów w międzyczasie, a w czasie przemowy właśnie Zygmunta i potem na końcu w pewnym sensie film do tego nawiązuje. Niby nie wprost, ale pamiętacie, co miał Piotrek wybudować i co się stało właśnie z bohaterem i z tą ideą i tak dalej. I jak sobie o tym pomyślimy, to jest tak zajebiście smutne. Boże, to jest tak mocny, straszny i smutny film, że aż brak mi słów, a jakby tego było mało, to wiąże się z nim, być może wiecie, smutna historia, bo ogólnie Wrona zrobił przeogromny research na temat tego filmu, zresztą tak samo jak Ita i Tiran, właśnie wcielający się w Petera, w Pythona. Oni byli świetnie przygotowani merytorycznie do tego typu produkcji i też opowiadali, że na przykład drugiego dnia po właśnie spotkaniu omawiali jakieś szczegóły, jechali na plan i się gdzieś tam zgubili po drodze i przypadkiem znaleźli się w miejscowości z jakąś ogromną synagogą. Niby też działy się różne dziwne rzeczy. Wrona opowiadał o tym, że ten temat Dybuka za nim chodził od dawna, a właśnie w ostatnim czasie jakoś tak nagromadziły się takie różne impulsy, by wziął się za ten film, znaczy w ostatnim czasie przed rozpoczęciem prac nad filmem, że niby wszyscy rozmawiali z nim na ten temat, że nie wiem, zaproszono go na właśnie spektakl, w którym doszło do opętania tuż przed weselem pana młodego właśnie przez takiego ducha, takie stworzenie. I to doprowadziło do powstania demona. I potem był 40. festiwal filmowy w Gdyni. Festiwal, na którym pojawiło się sporo istotnych filmów, sporo ciekawych filmów. Żyć nie umierać Migasa, Noc Walpurgi Bortkiewicza, właśnie Demon Wrony, Body Ciało Szumowskiej, Intrus von Horna i 11 minut Skolimowskiego. Szumowska jej Body Ciało wygrała. I ja oglądałem teraz to nie wiem, z półtorej godziny temu, konferencję prasową z festiwalu w Gdyni, konferencję dotyczącą Demona i też jakieś tam inne materiały filmowe i właśnie Wrona mówi o tym, że wrócił świeżo z Toronto, z Kanady, że bardzo ciepło przyjęto ten film, że już mają właśnie te oferty dystrybucji, że będzie się dużo działo wokół tego filmu, że są propozycje nawet remake'ów od twórców z innych krajów, także już chcą prawa kupować. Do tego w wywiadach Wrona przyznaje, że ma pomysł na kolejny film, że ma bardzo konkretną wizję tego filmu, nawet poda jakieś szczegóły już i tak dalej. I właśnie tam w czasie tego festiwalu Wrona popełnił samobójstwo. Facet powiesił się w pokoju hotelowym. Podobno sekcja wykazała, że nie było udziału osób trzecich. Facet no zabił się, tak? Facet, który nie wiem, dobę temu, może kilka godzin temu, nie wiem, czy to było tego samego dnia, czy nie, mówił, że z jednej strony miał wizję na tę dalszą pracę, a z drugiej strony twierdził, że w życiu nie ma przypadków i nagle odbiera sobie życie. I ja nie chcę teraz twierdzić, że właśnie jego coś pewnie opętało, że jakiś demon, działanie sił nadprzyrodzonych, coś takiego. Nie, ja w to wątpię, szczerze mówiąc, co do właśnie dziwnych zbiegów okoliczności, tych okoliczności też kręcenia. Wrona podawał, że od dłuższego czasu właśnie ten temat za nim chodził, że ludzie go zaproszono go na spektakl, w którym też doszło do opętania tuż przed weselem i że jakoś tak wszystko się złożyło, że po prostu poczuł, że musi stworzyć ten film. Potem też niby było kilka takich dziwnych zbiegów okoliczności, ale takie rzeczy się zdarzają. Ja sam mówiłem na początku, że teraz przez bardzo krótki okres czasu rozmawiałem z iloma, znaczy rozmawiałem z większą ilością osób, ale z pięcioma tak konkretnie i wszystkie polecały mi, że muszę to zobaczyć i ocenić samodzielnie. Trafiłem właśnie przypadkowo na ten tekst w gazecie jednej, przypadkowo w autobusie podpatrzyłem tekst w jakimś innym czasopiśmie, znalazłem ten trailer. Zdarza się, tak? Więc nie chcę tutaj głosić żadnych teorii spiskowych, chcę tylko powiedzieć, że cholernie szkoda, że odszedł tak zdolny twórca, który potrafi stworzyć tak poruszające dzieło. No i co, no szkoda właśnie. Szkoda, że tak się dzieje. I nie wiem w sumie nawet, czym zakończyć ten podcast. Może po prostu powiem, że musicie obejrzeć Demona, jeśli jeszcze go nie widzieliście. Nie wiem, czy zrobi na was takie samo wrażenie. Nie wiem, może z jakiegoś powodu na mnie wpłynął mocniej teraz, ale tak czy siak spróbujcie, chociaż dajcie mu szansę. Jest to kino no, mocne, tak jak mówię, mocne, smutne, niesamowite. I nie wiem, co powiedzieć na koniec, więc tradycyjnie po prostu się z wami pożegnam. Za tydzień, tak jak wspomniałem na początku, usłyszymy się już wieczorkiem o 22:00. Nawet jak podcast montuję wcześniej, to już, wiecie, przyzwyczajają się do tej nowej godziny, a ja też do nowego trochę rozłożenia czasu pracy. I co? I to już wszystko ode mnie na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę. Życzę Wam klimatycznego weekendu pomimo wszystko, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.
A już za tydzień w kolejnym nawiedzonym podcaście.
Wieczna noc zapanowała na ziemi. Na początku światło dzienne zniknęło w pełni. Teraz, 2 lata później, słońce przefiltrowane przez zatrutą atmosferę widoczne jest przez 2 godziny dziennie. Blade światło nie daje ani ciepła, ani nadziei, jednak sprawia, że z oświetlonych ulic na krótki czas znikają strigoi. Wampiry, które dotychczas były dosłownie wszędzie, jak mrówki albo wszy. A to oznacza, że i mistrz był wszędzie, obserwując swoje królestwo, swoją planetę poprzez miliony wampirzych oczu. Praktycznie rzecz ujmując, mistrz stał się bogiem.